śpiewał zespół Ballet for My Valentine, ale śpiewał o tym, że łzy nie padają, nie upadają. A my wracamy do rzeczywistości. Anno Domini 2017, mamy 9:16 i odwiedził nas poseł Janusz Szewczak, specjalista od ekonomii, a więc będzie o ekonomii. I jest z nami drugi specjalista od ekonomii, redaktor Stanisław Michalkiewicz, a więc będzie o ekonomii konserwatywno-liberalnej.
Ale uchowaj Boże, ja jestem ekonomistą amatorem.
Pan profesor Leszek Balcerowicz, towarzysz Leszek Balcerowicz, twierdzi, że przeżywamy epokę gierkowską i za to będziemy musieli płacić, zadłużamy się straszliwie, że wszystko idzie źle. Tak twierdzi profesor Balcerowicz. Co pan poseł o tym sądzi?
No ja jestem znanym sympatykiem od lat pana Balcerowicza, w sensie oczywiście kompletnie negatywnym. Oceny zarówno tej postaci, jego działań. To duży szkodnik, odpowiedzialny za wyprzedaż również majątku narodowego w Polsce na wielką skalę wspólnie z kolegami z KLD. Unia Wolności to czyniła. Te słynne wszystkie wyprzedane PZU, PKO, SA i inne historie. No dzisiaj ten, rozumiem, że pan nawiązał do raportu tej fundacji FOR pana Balcerowicza. To są brednie, to jest kompletne odklejenie od rzeczywistości, bo oczywiście można mieć szereg uwag do pewnych mechanizmów, bo dzisiaj na świecie ta ekonomia i ta gospodarka nie kieruje się wcale takimi żelaznymi regułami. Widzimy, co czynią banki centralne na świecie, prawda? Produkują ten pieniądz na trzy zmiany. Europejski Bank Centralny kupuje obligacje.
Czyli jak twierdzi redaktor Stanisław Michalkiewicz, wypłukują pieniądz z powietrza.
Tak, to jest tak zwany gorący pieniądz z niczego, czyli niech się stanie światłość, niech się stanie pieniądz właściwie magicznie. Tyle tylko, że ten pieniądz na przykład Europejskiego Banku Centralnego idzie na kupowanie obligacji państw strefy euro, czyli pożyczanie pieniędzy na 0% albo się na ujemną stopę, bo przecież te stopy są ujemne, w dużej mierze realne. Ba, Europejski Bank Centralny produkuje te pieniądze po to, żeby pożyczyć dużym koncernom niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim bankom również te pieniądze, a więc tworzy na pewno nieuczciwą konkurencję, prawda, w stosunku do reszty krajów Unii, które w strefie euro nie są. Te opowieści pana Balcerowicza o Armagedonie, tam o załamaniu kompletnym, o tym, jak szkodliwy jest program 500+, i tak dalej, no to po prostu funtak łaków, to jest niewarte. Zadziwiające dla mnie taka ortodoksja właściwie, bo można mieć
pan ocenę... Balcerowicz uzdrawia teraz finanse ukraińskie.
Ale zdaje się, że mu podziękowano, ile już? Nie pamięć się myli, tak, zdaje się, że już mu podziękowano, był rzeczywiście.
I w tej ma chwili trochę razem... wolnego czasu to
zabrał. No tak, dużo ma wolnego według mnie czasu. No kompletnie według mnie te teorie jego dzisiaj no po prostu budzą śmiech nie tylko mój, ale chyba każdego zdroworozsądkowo myślącej osoby. Na pewno nie ma uznania światowego dzisiaj dla takich pomysłów, bo nawet te liberalne gospodarki dzisiaj stosują kompletnie inne mechanizmy, inne zasady. Oczywiście, no, można powiedzieć, są pewne zagadnienia, których możemy powiedzieć, nie do końca jesteśmy zadowoleni, usatysfakcjonowani. To jest kwestia na pewno inwestycji, to jest na pewno kwestia płac w Polsce. Bardzo poważny problem, który będzie się gwałtownie zmieniał, dlatego że tych rąk do pracy brakuje. Przedsiębiorcy nie bardzo chcą inwestować. 200 miliardów leży sobie w bankach złotych odłożonych przez firmy i przedsiębiorców. I wystarczy im to, że konsumpcja szaleje, że ludzie kupują po prostu co się da, bo troszeczkę drgnęło w tych portfelach ludzi. No, ale to są wyzwania, energetyka,
ja pamiętam, jak jeden
ceny żywności,
w ogóle problem. Handlu za PRL-u chciał się pochwalić, że zna wszystkie wskaźniki i mówił o przemyśle tekstylnym, długo mówił i w pewnym momencie mówi, no i w majtkach drgnęło.
Tak, to słynna historia, tak, pamiętamy to. Różnie to drga w różnych sferach, raz lepiej, jak nie gorzej, ale niewątpliwie wskaźniki na koniec tego roku, wskaźniki gospodarcze, czy finansowe, czy budżetowe, w mojej ocenie będą sensacyjnie pozytywne. To znaczy myślałem, że to nie będzie aż tak dobrze w niektórych sferach. No, jakby na to nie patrzeć, no, mamy to górnictwo, prawda, i nie wystrzeli się go w kosmos, albo nie zamknie się na kłódkę, tak jak chciała poprzedni rząd Platformy z PSL-em właściwie to zlikwidować i będzie dobrze. Ceny węgla po prostu poszły w górę i nagle się okazało, że ten sektor górniczy, który miał w 2015 roku straty rzędu 5 miliardów prawie złotych, dzisiaj ma 1,6 miliarda na plusie. No więc można pewne rzeczy ruszyć. Oczywiście Unia chce, żebyśmy w ogóle zamknęli te polskie górnictwo, prawda? Jest problem rolnictwa. No dzisiaj wystarczy te chore świnie na ASF, ten afrykański pomór, prawda?
Które świnie się mówimy o zwierzętach.
Tak, dzikie świnie, które się przedostaną przez Wisłę, a już mamy taki symptom, prawda, w Legionowie, taką gdzieś tam, wydaje się, znaleziono martwą, chorą sztukę. No i,
a skąd przyszła z Niemiec?
No one idą raczej ze wschodu.
Ze wschodu.
One idą ze wschodu, bo te główne ogniska
świnie były... jak zwykle idą ze wschodu.
No tak, tam gdzieś podlaskie, bulbelskie, podkarpackie, tam były największe ogniska, się pojawiały. Nie zareagowaliśmy w odpowiedni sposób i ten problem zaczyna być groźny dla całego sektora.
Panie redaktorze, Balcerowicz, a sprawa polska.
Leszek Balcerowicz był takim ośrodkiem, wokół którego obudowywano kolejne rządy. Ostatnim takim rządem był rząd AWS Unii Wolności. No i to się skończyło, jeśli dobrze pamiętam, w czerwcu 2000 roku, kiedy to Unia Wolności opuściła koalicję rządową. No i od tej pory profesor Balcerowicz już nie jest czynnym politykiem, tylko jest recenzentem poszczególnych rządów. Muszę powiedzieć, że ja rozróżniam dwa wcielenia profesora Balcerowicza. Otóż profesor Balcerowicz jako polityk...
Przed tabletkami i po tabletkach?
Nie. Jako polityk, wicepremier, minister finansów i tak dalej. I jako felietonista. Otóż jako felietonista jest zdecydowanie lepszy niż jako polityk, bo jako felietonista głosi poglądy bardzo takie oryginalne, bardzo ciekawe, natomiast jako polityk robił zupełnie co innego niż potem głosił jako felietonista. Więc gdyby pozostał tylko felietonistą, niewątpliwie byłby mniej kontrowersyjną postacią niż jest.
Czy jakieś rozdwojenie jaźni pan widzi?
No widzę, dlatego że to zresztą nie on jeden, to już w starożytności Medea tak powiedziała, że video meliora proboque deteriora sequor. Widzę lepsze, ale podążam za gorszym. I tu profesor Balcerowicz nie jest wyjątkiem.
No to piękne porównanie. Profesor Balcerowicz jako Medea.
No, profesor Kierzuń z kolei ostatnio użył stwierdzenia, że no Balcerowicz to powinien siedzieć cicho, bo powinien dostać co najmniej 10 lat za to, co uczynił z polską gospodarką, więc różne są te opinie. Oczywiście to postać...
I ta jest bardziej prozaiczna.
Tak, i chyba bardziej, bym powiedział, bliższa realiom, bo oczywiście to, co powiedział pan Michalkiewicz o tym, że to rozdwojenie, no to tak dokładnie było, prawda? Niby liberalne hasła, a potem popiwek czy sztywny kurs waluty, a więc kompletne, prawda, zaprzeczenie tym ideom. Zresztą mówię, według mnie ten program liberalny na świecie, choć ja wiem, że pan Michał jest bardziej zwolennikiem tego kierunku, on przeżywa bardzo poważne, zwłaszcza neoliberalizm, bo bym chciał właściwie powiedzieć neoliberalizm, bo co do liberalizmu możemy tu mieć pewną zgodę, ale neoliberalizm w dzisiejszym wydaniu na świecie przeżywa bardzo poważne problemy. I dzisiaj się mówi, że kiedyś się mówiło, że protekcjonizm jest zły, prawda, niedobry, bo trzeba globalnie i liberalnie, neoliberalnie. A teraz widzimy te działania te protekcjonistyczne, przecież są w wielu krajach bardzo ściśle prowadzone. Co ciekawe, to silni i bogaci wprowadzają to, nie ci słabi i mali, prawda, te działania Macrona, te działania amerykańskie przecież też, które mówią wyraźnie, fabryki wracać z powrotem, kto nie będzie tu sprzedawał, produkował, nie będzie sprzedawał i tak dalej. Ja już nie mówię o jakiejś tam Korei Południowej, prawda, czy która wyrosła właściwie. właściwie potęga gospodarcza na protekcjonizmie przede wszystkim, czy Japonii wcześniej. A więc w ogóle na tym świecie dużo się dzieje. Ja byłem ostatnio na spotkaniu z profesorem Rubinim, który przyjechał do Polski, ten doktor Zagłada, który przewidział ten kryzys światowy w 2008 roku. On przyjechał na jeden dzień, tutaj był w Polsce, było spotkanie w Warszawie, PKO SA to organizowało, zostałem zaproszony. Słuchałem z zadziwieniem wystąpienia pana profesora, no bo on powiedział, że właściwie jest dobrze na świecie, kryzys już nam nie grozi, w ogóle jest wszystko opanowane właściwie świetnie, Polska się fantastycznie rozwija, pochwalił nas, to ważne. Natomiast on nie widzi większych zagrożeń w tej chwili. No ja nie podzielam do końca takich poglądów. Uważam, że ten kryzys się raczej przyczaił na pewien okres i te korzenie zła jakby nadal, one istnieją bardzo poważne i wystarczy czasami no, dość niespodziewany element, nie wiem, wybuch wulkanu gdzieś, czy jakieś tąpnięcie na jakaś bańka pękająca na jakimś, nie wiem, bitcoinie na przykład. No to jest przecież niesamowite, prawda? Jeden bitcoin, czyli wirtualna waluta, kosztuje dzisiaj 9,5 tysiąca dolarów, a jedna uncja złota 1300 dolarów. No coś tutaj, co to jest coś tu bitcoin? Nie gra. No bitcoin, wirtualny byt, wirtualna waluta, tak? Jakieś tokeny, no nie wiadomo do końca, no nie można na to wyjść tu na ulicę i kupić chleb jednak, mimo wszystko. A to złoto jednak nawet w najtrudniejszych okresach wojny dawało ludziom szansę na przeżycie.
Bardzo trudno jest się pogodzić z takimi diagnozami, że gospodarka światowa jest w stanie kwitnącym, że poszczególne kraje są w stanie kwitnącym. Wystarczy tylko zwrócić uwagę na to, że prawie wszystkie kraje, z wyjątkiem nielicznych, są pozadłużane bardzo poważnie. No i w tej sytuacji widać wyraźnie, że cała ta prosperity stoi na glinianych nogach. Jest to w dużej mierze taki stan umowny i wystarczy, że ktoś powie sprawdzam, no i natychmiast nastąpi godzina prawdy. To się odnosi również do Polski, bo ja bym nie podzielał takiej optymistycznej wizji sytuacji, jaka się pojawiła przy okazji drugiej rocznicy rządu obecnego, bo to najlepiej wyglądało w telewizji. W telewizji, jak wiadomo, zawsze jest
ale
ładniej.
Ale zależy której.
No, rządowej oczywiście zawsze jest ładniej niż gdzie indziej. Tutaj natomiast...
Tradycyjnie pozdrawiamy pana prezesa Jacka Kurskiego.
Tak, na przykład taka ocena, że budżet jest w stanie kwitnącym.
No, nie, to takiej teorii ja absolutnie nie
ale to
nie podzielam.
Ja podzielam, ja przypominam tylko ten przekaz telewizyjny. Więc budżet jest w stanie kwitnącym, to jest bardzo względne pojęcie, bo jeżeli deficyt budżetowy zmniejszył się o 9 miliardów złotych, bo był planowany na poziomie 59, a prawdopodobnie będzie zrealizowany na poziomie 51 miliardów, no to trudno nazwać tę sytuację.
Panie redaktorze, raczej na poziomie 31 miliardów, czyli o 20 miliardów.
No, o 20
miliardów. To jest dużo. To znaczy, to nie do końca, oczywiście chcieliby być może, no mówi się o tym, że dobrze by było, że była nadwyżka, tak, w budżecie, ale to z reguły, my mamy takie zaszłości, takie dziury pokopane zwłaszcza w tych dochodach podatkowych, no, że po prostu to stopniowo idzie, ale jest zdecydowanie lepiej. 31-32 może będzie ten deficyt, więc jednak o połowę niższy, bo 60 prawie miliardów planowany. Ale to oczywiście ma rację, że co do kwitnącego, to mielibyśmy jeszcze tu dużo, dużo uwag. To jest kwestia podstawowa jednak uszczelnienia tego systemu. On dopiero ruszył o to uszczelnianie. To nie jest absolutnie końcowa faza. Tu jest jeszcze masa roboty. Ale jednak trzeba popatrzeć.
Tylko dla mnie, jako do zwykłego obywatela, istotne jest, jak traktują mnie przedstawiciele państwa, urzędnicy skarbowi. A oni, jak na mnie patrzą, to już tak jakby patrzyli, chodź no tu przestępco i zaraz tutaj powiedz, co ukryłeś, jakie pieniądze, my ci to wszystko i tak zabierzemy. Podczas gdy na przykład w takiej Słowacji, w Czechach, obywatel traktowany jest jako po prostu obywatel, który przynosi dochód, którego trzeba szanować, któremu trzeba pomóc, jak nie wie, co ma zrobić. Kiedy to się zmieni w Polsce?
No mam nadzieję, że się zmieni przede wszystkim. I że ten postęp będzie zauważalny również w tej dziedzinie, bardzo ważne jak najbardziej. To jednak jest 2 lata dopiero rządów. No jakby nie popatrzeć, ogrom roboty według mnie wykonany przy dużych, bym powiedział, oporach i takim szkodnictwie. No przecież to przecież taki oszalały z nienawiści totalnej opozycji, to tutaj naprawdę nie.
Ale pan się dziwi, wy im zabieracie pieniądze, jeszcze się dziwicie, że was nienawidzą.
Chyba nienawidzą nas również wrogowie naszego państwa i naszego sukcesu. Nie tylko wewnętrzni, ale ci mówię, że są ci Prusacy wewnętrzni, Moskale wewnętrzni, ale są i ci zewnętrzni wrogowie, którzy nie są zadowoleni, że my zaczynamy o czymś decydować, że my się, jak chcemy się wybić na jakąś przynajmniej częściową tą suwerenność, może nie całkowitą, bo myśmy suwerenność, można powiedzieć, w jakimś sensie politycznym, no to można powiedzieć, odzyskaliśmy, ale jest jeszcze suwerenność ekonomiczna, medialna,
i tu
etyczna jakaś, moralna również społeczeństwa. To jeszcze tu jest dużo do roboty.
Dużo do zrobienia. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Janusz Szewczak.
Dziękuję bardzo.
Ekonomista, Prawo i Sprawiedliwość. I dzięki panu dowiedzieliśmy się nieco na temat obecnej kondycji Leszka Balcerowicza. Dzięki panom właściwie.
Obu panom.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Miłego dnia.
Dziękuję bardzo nawzajem.